się Panu w tym czasie rekolekcyjnej, adwentowej refleksji. Chcemy szerzej otworzyć drzwi Chrystusowi, drzwi naszego serca, drzwi naszego życia. Pomocą nie do przecenienia w tym duchowym wysiłku może być dla nas natchnione Słowo Boga, które przemawia do nas z miłością i oczekuje naszej odpowiedzi. W liście do Hebrajczyków czytamy: żywe i skuteczne jest Słowo Boże, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Właśnie jako żywe i skuteczne i dlatego niezwykle pomocne w otwieraniu naszego wnętrza przed Panem jawi się Słowo Boże przed chwilą usłyszane. W pierwszym czytaniu proroctwo Balaama, pogańskiego wieszcza, przywołującego symboliczne obrazy. Gwiazdy wschodzącej z Jakuba i berła podnoszącego się z Izraela. Już w tradycji biblijnej Starego Testamentu, w okresie późnego judaizmu, widziano w tym proroctwie przepowiednię dotyczącą oczekiwanego przez naród wybrany Mesjasza. Ewangelia dzisiejsza ukazuje natomiast wypełnienie się tej przepowiedni w osobie Jezusa, który jest zapowiedziany Mesjaszem, od hebrajskiego Maszjach, namaszczony, czyli Chrystus, przybywa do świątyni, której jest dziedzicem i gospodarzem, w której rzeczywiście czuje się jak u siebie i próbuje nakłonić arcykapłanów i starszych ludu do szczerego, otwartego dialogu. Pragnie przebić się przez ich fasadę dwulicowości i hipokryzji. Niestety cechuje ich postawa roszczeniowa. Uważają, że to Chrystus powinien przed nimi jako arbitrami wytłumaczyć, obronić własne racje. Droga siostro, drogi bracie, Jezus, jakiego przedstawiają nam na kartach swych dzieł ewangeliści, nieczęsto zwraca się do słuchających z pytaniem. Jeszcze rzadziej jego pytanie dotyczy osobistej opinii tych, ku którym kieruje swoje nauczanie. Jeśli już tego typu pytanie Jezus formułuje, z pewnością ma ku temu szczególny powód. Z reguły czyni to w zamierzonym przez siebie, ściśle określonym celu. I właśnie dziś pada takie pytanie: skąd pochodził chrześcijanowy? Z nieba czy od ludzi? Zapytani w ten sposób arcykapłani i uczeni w piśmie odpowiadają wymijająco, nieszczerze. Powoduje nimi lęk, obawa o własną pozycję i autorytet. Wobec orędzia usłyszanej przed chwilą Ewangelii może także w nas rodzić się pytanie, dlaczego Jezus pyta arcykapłanów, uczonych w prawie? Przecież Jan Ewangelista wyraźnie mówi o nim, że nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. Zatem Chrystus nie dąży oczywiście do zaspokojenia własnej ciekawości co do sposobu myślenia swych przeciwników. Wszak wie on już wcześniej uprzedzająco, jakie myśli ich nurtują, ale mimo to pyta, by im pomóc zmienić swą postawę, by skłonić ich do otworzenia się na prawdę, do wyjścia z bezowocnego, zniewalającego zamknięcia. Jezus, zadając to pytanie, pragnie pomóc i wskazać drogę także nam. pytając arcykapłanów i starszych o pochodzenie chrztu Janowego, Jezus pyta dzisiaj nas, czy nasza wiara, nasza chrześcijańska postawa nie opiera się zbyt często na obyczajach i tradycjach niepogłębionych wewnętrznym przekonaniem i świadomością dokonywanego wyboru. Czy za często nie czynimy tak na wszelki wypadek, akurat tak, co podoba się tym, którzy nas otaczają? Co więcej, czy nie dzieje się tak głównie dlatego, że inni tak postępują? Jeśli na nowo, drodzy, nie przyjmiemy wezwania Jana Chrzciciela do przemiany życia, przemiany podjętej jeszcze w tym Adwencie, będzie nam trudno przyjąć pełni Jezusa i pójść bardziej zdecydowanie za Jego zaproszenie. I mniejsza będzie także nasza radość zasiadania z Nim przy stole uczty eucharystycznej. A przecież pragnieniem Jezusa, jak wyraził to jednej ze swoich mów ewangelicznych, aby radość Jego była w nas i aby radość była pełna. Dlatego nie wolno nam w tym adwentowym, rekolekcyjnym czasie niweczyć danej nam szansy na spotkanie z Jezusem w prawdzie. W prawdzie, która wyzwala przez to, że jest nierozerwalnie powiązana z miłością. To właśnie nawrócenie, greckie słowo metanoia, zastanawianie się po fakcie, zmiana myślenia, jest ostatecznym celem adwentowego czasu przygotowania na świąteczne spotkanie z Panem. Z kolei spowiedź, sakrament pokuty i pojednania jest uprzywilejowanym i skutecznym środkiem prowadzącym do tego celu. Środkiem darowanym nam przez Boga, byśmy przyjęli Go i korzystali z Niego z wdzięcznością. Pamiętając przy tym jednakże, że środek ten nie może zastąpić celu, dla którego został ustanowiony. Celem pozostaje zawsze nawrócenie. Przecież Jezus w Ewangelii nie mówi, że w niebie będzie większa radość z jednego wyspowiadanego grzesznika, lecz z jednego nawróconego grzesznika, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Stąd tak wielkie znaczenie nabiera właściwe podejście do sakramentu pokuty i pojednania. Nie powinno być ono jedynie prawne, ale powinno być przede wszystkim osobowe. Choć podejście prawne wynika z prawdy wiary, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za zło karze, a za dobro wynagradza, to jednak jest ona tutaj tak bardzo akcentowana, prowadzi do traktowania sakramentu pokuty niemal jak sąd, w którym penitent jest oskarżonym, natomiast kapłan w zastępstwie Pana Boga sędzią. Do przyjawów takiego odniesienia do życia moralnego i sakramentu pokuty można zaliczyć niektóre pytania, które jako kapłani słyszymy w konfesjonale. Czy to lub tamto jest grzechem? Albo dylematy moralne wyznawane jako grzech. W piątek zjadłem mięso, bo zapomniałem. Nie byłem w niedzielę w kościele, bo byłem chory. W takim ujęciu decydującą rolę w życiu moralnym chrześcijanina wydaje się odgrywać nie jego dobrze uformowane sumienie, lecz raczej zewnętrznie narzucony zespół przepisów, które domagają się wypełnienia. Druga siostro, drugi bracie, ale ważniejszym jest podejście osobowe, które jest zakorzenione w orędziu objawienia biblijnego. Bóg jest miłością. On jest miłością. Jest zarazem osobą, staje zatem przed człowiekiem jako miłość osobowa. Konsekwentnie człowiek jawi się tutaj stworzony do miłości i dla miłości. Kto mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Czy też w innym miejscu Ewangelii świętego Jana: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i będziemy u niego przebywać. Sakrament pokuty staje się znakiem, poprzez którym człowiek powraca do Boga, przyjmuje na nowo jego miłość i nadal, by nadal żyć w jedności i komunii z Nim. I drodzy, w tak podjętym, osobowym podejściu do sakramentu pokuty miarodajna jest przede wszystkim postawa ludzkiego serca. Jego dążenia, pragnienia i motywacje leżące u podłoża czynów. Nie same tylko zewnętrzne uczynki, co zrobiliśmy lub nie. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści z wszelkiej nieprawości. I drodzy, te dwa podejścia, prawne i osobowe, wcale się nie wykluczają, lecz uzupełniają. Błędem byłoby powiedzieć, że którykolwiek z nich jest całkowicie prawdziwy, a drugi natomiast zupełnie fałszywy. Chodzi tylko o hierarchię. Postawmy najpierw to osobowe podejście i uzupełnijmy prawdę. Kapłan w sakramencie pojednania pomaga nam powrócić do Boga. Kapłan jest znakiem osobowym przebaczającej miłości Boga. Podobnie jak kapłan nie pełni w konfesjonale funkcji Trybunału Sprawiedliwości Bożej, tak też nie jest on tym, który osobiście przebacza grzech. Kapłan, wypowiadając formułę rozgrzeszenia, mówi: Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła, i ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I drodzy, żal, który jest z powodu własnej grzeszności, nie powinien nas paraliżować i zamykać na przyjęcie daru miłosierdzia Bożego. Pamiętamy scenę obfitego połowu ryb, kiedy to Piotr mówi do Jezusa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Czuję się niegodnym uczestniczenia w tak wielkim cudzie i dlatego chcę skłonić Jezusa, by się od Niego oddalił. Lecz przecież w tym momencie obaj są w małej łodzi na środku jeziora i Chrystus odpowiada: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Jakby chciał powiedzieć: Twoja grzeszność nie jest dla mnie tak wielką przeszkodą, jak Twoja nieufność. Ta ostatnia przeszkadza mi najbardziej. Dlatego ufaj mi bezgranicznie, pomimo Twojej grzeszności, i nie bój się. I drodzy, Piotr, skała, na której jest zbudowany kościół, Piotr, który łowi ludzi, który wypełnił powołanie. I drodzy, w praktyce naszego życia religijnego ciągle jeszcze nazbyt często bywa tak, że stan grzechu, stan braku łaski uświęcającej jest naszym stanem normalnym, codziennym, zwykłym. Natomiast tylko od wielkiego święta, jak Wielkanoc, Boże Narodzenie czy uroczystości rodzinne, Uwalniamy się przez spowiedź od uwikłania w grzech i przyjmujemy ten stan łaski, który otwiera nam możliwość posilania się chlebem Chrystusem w Komunii Świętej. Dlatego ten stan nadzwyczajny trwa niedługo i potem znowu jesteśmy uwikłani w grzech. Dlatego spróbujmy odwrócić te proporcje. Stan łaski niech będzie odtąd naszym stanem zwykłym, codziennym, normalnym, natomiast jej brak stanem nadzwyczajnym. Oby taką właśnie przemianą, jako dojrzałym duchowym wyborem, decyzją wprowadzoną w życie, mogły zaowocować te adwentowe rekolekcje. Korzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania tak często, jak jest to potrzebne, by nieustannie żyć w przyjaźni z Bogiem, by uczestniczyć w Eucharystii, zawsze móc przyjąć ciało Chrystusa, nasz życiodajny pokarm. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.